Druga księga Samuela, rozdział 7. Czytamy w pierwszym wierszu: gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Jahwe dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. I ostatnim razem, gdy czytaliśmy ten fragment, rozważaliśmy tę postawę serca króla Dawida, który w czasie wytchnienia, kiedy nie był zaangażowany w jakieś militarne konflikty, nie popadł w to, co grozi wielu ludziom w takim okresie, w marnowanie czasu, szukanie jeszcze większej dla siebie wygody i luksusu, zajmowanie się głupotami. W sercu Dawida było pragnienie, by zrobić jeszcze coś więcej dla Boga. Dawid, patrząc na piękno swojego domu, na dostatek, którym Bóg go obdarzył, na pokój, w którym Bóg dał mu żyć, nie zadowolił się tym i nie powiedział: o, teraz duszo moja, odpoczywaj i baw się, i rozkoszuj się tym, co Bóg ci dał. Ale Dawid, patrząc na skromny namiot, w którym znajdowała się skrzynia Boża, którą z łaski Bożej sprowadził do Jeruzalemu, Dawid mówi: cóż jeszcze mogę zrobić dla Pana? Jakże to ja mam teraz się zadowolić, i jakże mam się rozkoszować, i jakże mam się bawić i cieszyć tym, co Bóg mi dał, kiedy Boża skrzynia jest w tak skromnym namiocie? Dawid widział tą dysproporcję między luksusem, w który on opływał, a skromnym mieszkaniem dla skrzyni Bożej, która była reprezentacją Bożej obecności wśród Bożego ludu. I widzieliśmy, jak to nie dawało Dawidowi spokoju. I wezwał swojego przyjaciela i proroka Bożego, Natana, i podzielił się z nim tą niepokojącą go refleksją, że jemu żyje się tak dobrze, podczas gdy skrzynia Boża w takim skromnym namiocie. Wtedy Natan odpowiedział królowi: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Jahwe jest z tobą. Natan, będąc bogobojnym człowiekiem, i widząc swojego bogobojnego przyjaciela, który zamierza zrobić coś dobrego w jego mniemaniu dla swojego Boga, udziela mu słowa zachęty. I w tym momencie nie przemawia do niego jako Boży prorok, ale przemawia jak człowiek. Kiedy widzimy brata, siostrę, którzy chcą się podjąć czegoś, co w ogólnym naszym mniemaniu i zrozumieniu jest czymś dobrym, jest czymś słusznym, zazwyczaj nie zareagujemy powstrzymywaniem ich i zniechęcaniem ich, ale jeżeli jest to coś ogólnie dobrego, raczej zachęcimy ich, nieprawdaż? Jeżeli ktoś chciałby pomalować ten nasz już szarzejący lekko sufit, czy zniechęcalibyśmy go, gdyby powiedział: słuchaj, tak patrzę, tutaj tak jakieś plamy, jakieś tam pomazania są tu i tam, myślę, że przyjdę i pomaluję. Myślę, że nikt z nas nie uznałby tego za coś zdrożnego i coś, o co mielibyśmy się modlić i pytać Boga, czy rzeczywiście jest to Jego wolą. Prawda? Raczej pewnie, no jak masz to w sercu, chwała Bogu, zabieraj się za robotę. W wielu innych, myślę, takich sprawach, może nawet bardziej poważnych, jest u nas starszy brat Wacław, tak, który choruje. Już jest słabiutki, ledwo stawia jedną stopę przed drugą. I gdyby ktoś z was zaoferował się, by go odwiedzać, wyraziłby taką chęć, że słuchaj, chcę jeździć do tego brata i czytać z nim Słowo Boże, modlić się. Czy ktoś z nas uznałby, że jest tym coś podejrzanego, czy jest tym coś niewłaściwego? Nie, raczej byśmy ucieszyli się, raczej byśmy zachęcili. Dobrze, niech cię Bóg błogosławi, niech cię Bóg używa. Są rzeczy, które generalnie postrzegamy jako słuszne, jako dobre, jako właściwe. I kiedy ktoś składa jakąś tego typu propozycję, z reguły Odbieramy to jako coś, co wynika z Bożej zachęty, z tego, iż Boży Duch pracuje w sercu takiego brata, takiej siostry, aby uczynić coś dobrego. I zachęcamy. I myślę, że tutaj podobnie Natan odebrał słowa Dawida. Widział, iż Dawid chodzi z Bogiem. Mówi, Jahwe jest z tobą, Pan jest z tobą, więc jeżeli masz coś w sercu, to na pewno jest to z Boga, na pewno jest to dobre, uczyń to. A jednak mylił się w tej sprawie, a jednak nie było to z pobudzenia Bożego, ale wynikało to z tego poczucia niewygody, jaka była w sercu Dawida. Dawid, będąc tak ubłogosławiony przez Boga i żyjący w tym czasie pokoju, w jego sercu było pragnienie, by zrobić coś dla Boga. I z jednej strony, tak jak powiedziałem, jest to bardzo pozytywne, jest to bardzo dobre. I obyśmy mieli takie serca. Obyśmy mieli takie serca, że Boże, chcę jeszcze dla Ciebie zrobić. Jeszcze. Nie tak jak niektórzy chrześcijanie, wiecie, co można zrobić na minimum, żeby wejść do Królestwa Bożego. Niestety wielu ma taką postawę. Gdzie jest ta linia, wokół której mogę iść, żeby nie spaść w przepaść grzechu i w przepaść zatracenia, ale żeby zachować się na granicy Królestwa Bożego? Jak minimum, co mogę minimum zrobić? Ile muszę dać? Jak najmniej dać, ale żeby tak, żeby Pan Bóg potem nie powiedział, że jestem skąpcem. A więc ile muszę dać, tak? Nie ile mogę dać, ile chcę dać. Nie to ochotne serce, które Bóg miłuje, ale to... No, wiem, że jako chrześcijanie powinienem być hojny, powinienem coś dawać, więc minimum, tak? Minimum, ile muszę dać. Albo modlić się, ile muszę się modlić, nie? No, wiem, że muszę się modlić, więc ile wystarczy, że się pomodlę, tak? Czy wystarczy 5 minut dziennie? Czy wystarczy 10 minut? Czy ile? Rozumiecie, wielu ludzi w ten sposób myśli. Może tego tak nie artykułują, myślę, że niewielu uważa się, żeby tak to artykułować, ale wiele jest takich serc, taki minimalizm. Życie na takim poziomie, żeby tylko nie zginąć, żeby tylko nie stracić tego zbawienia, żeby tylko jakoś do końca, choćby kulawym, ale wejść do tego Królestwa Bożego. Więc w tym sensie, patrząc na to serce Dawida, które chce więcej dla Boga, które tylko szuka, jakby tu jeszcze, dobrze, już sprowadził skrzynię, tak wiele zrobił, ale Dawid mu to nie koniec, ja jeszcze chcę więcej zrobić, ja chcę piękny dom Bogu postawić, ja chcę zbudować świątynię, która będzie mówiła o wielkości i chwale mojego Boga. Nie chcę już zajmować się kafelkami w mojej łazience i moimi sprawami, ale chcę się zająć budową domu Bożego. W tym sensie myślę, że możemy wziąć z niego przykład. Z drugiej zaś strony dostrzegam też pewne niebezpieczeństwo w postawie, która chce jakoby Bogu odpłacić za to, co Bóg zrobił dla nas. W pewnym sensie oczywiście. Postawie, która... Nie sądzę, że to było w sercu Dawida, ale gdzieś tutaj zastanawiam się, czy przypadkiem nie było czegoś takiego. Kiedy Bóg cię błogosławi, kiedy Bóg ci daje swoje obfite dary, kiedy przyjmujesz to z pokornym sercem i z wdzięcznością i chcesz Mu służyć, to jesteś na dobrym torze, jesteś na dobrej ścieżce. Ale jeśli w twoim sercu zaczyna się rodzić takie poczucie, że teraz ty musisz odpłacić Bogu za to, co Bóg ci dał, zatracasz gdzieś to zrozumienie Jego łaskawości, Jego dobroci, Jego hojności, w której On po prostu znajduje przyjemność, błogosławiąc Ciebie i mnie. I nie chcesz być dłużnikiem Boga, ale chcesz Mu odpłacić za to, co Tobie dał. Możesz wejść na pewną drogę, która będzie sprawiała, iż będziesz żył w ciągłym poczuciu winy. Bo bracia i siostry, czymże odpłacimy Mu za wielkie zbawienie, które nam zgotował? Jak wiele musimy zrobić dla Boga, aby Go usatysfakcjonować? Kiedy całą miarą uczcimy Go, tak jak On godzien jest czci? Tutaj myślę, że musimy być świadomi naszych ludzkich ograniczeń i tego, iż nie ma słów, którymi jesteśmy w stanie wyrazić wdzięczność. Nie ma czynów, których moglibyśmy dokonać, które mogłyby odpłacić Bogu za ofiarę Jego Syna i za to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami. Nie możemy tak naprawdę uczynić niczego, co samo w sobie byłoby odpłatą za to, co Bóg nam darował. Mam nadzieję, że rozumiecie tą różnicę między tymi dwoma postawami, które próbuję zaprezentować. Postawą, która przyjmuje Bożą łaskę i jest świadoma, że nie jestem tego godny i nie jestem w stanie Bogu za to odpłacić. I choćbym nie wiadomo co zrobił, to i tak to nie będzie mogło się równać z tym, co Bóg dla mnie uczynił. A jednak Dokładam wszelkich starań i mam serce wdzięczne, serce, które chce czcić Boga i służyć Mu jak tylko mogę najlepiej. Od postawy, w której chcemy odpłacić Bogu, tak jak wiecie, ludzie odpłacają sobie, tak? On mnie zaprosił na obiad, no to ja też go zaproszę na obiad. On mi kupił kwiatki, no to ja jemu czekoladki i tak dalej, tak? Mamy te nasze ludzkie chęci, żeby nie być niczyim dłużnikiem. Jesteśmy wielkimi dłużnikami Boga. Czytamy, że już nie należymy do siebie samych. Bóg nas wręcz kupił na swoją własność. Zapłacił za nas taką cenę, iż nie ma niczego, co moglibyśmy zrobić, by Mu odpłacić. I Bóg nawet tego nie oczekuje. Natomiast oczekuje od nas oddania się Jemu w całej pełni i służenia Mu w całej pełni z gorliwością każdego jednego dnia w każdej jednej rzeczy. Jeśli tego się nauczymy od Dawida, to dobrze. Jeśli natomiast było tam coś, co gdzieś z tego drugiego ducha pojawiło się w jego sercu, to te słowa, które teraz Bóg kieruje do niego, mają go utemperować, mają mu pokazać, skąd Bóg go wziął, co Bóg dla niego uczynił i co Bóg zamierza dla niego jeszcze uczynić. Bóg jeszcze z nim nie skończył. To błogosławieństwo, które teraz jest jego udziałem, jest tylko zapowiedzią daleko większego błogosławieństwa, które Bóg dla niego zamierzył. Chciałbym jeszcze króciutko zwrócić waszą uwagę na tą zachętę, jaką Dawid otrzymał od Natana. Wszyscy prorocy, kiedy mówili, mówili dobrze jedynie wtedy, gdy Boży Duch wypełniał ich i prowadził ich. Ale Natan, jak i wielu innych Bożych ludzi, miało swoje chwile słabości, miało swoje chwile, gdzie mylili się, gdzie nie byli prowadzeni Bożym Duchem. Pamiętacie Piotra, który w jednym momencie mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I to nie ciało i krew mu to objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie. Ale za chwilę ten sam Piotr bierze Pana Jezusa na bok i go upomina i mówi, nie przyjdzie to na Ciebie, Panie. I nie myśli o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Mamy Natana, który przemawia w imieniu Boga, ale w tym momencie chybia głosu Bożego. To bardzo ważna rzecz, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy, gdy rozmawiamy z bratem, z siostrą, którzy czasami mówią z natchnienia Ducha Bożego i czasami rzeczywiście z ich ust płynie czysta prawda, wiedzmy, że innym razem mogą totalnie chybiać celu. Tylko papież jest nieomylny. Oczywiście mówię to z przekąsem. Nie, nie ma nieomylnych ludzi. Nie ma. Był jeden, który mówił zawsze prawdę i tylko prawdę, który nigdy nie chybiał celu, który zawsze znał myśli Boga i który je dokładnie przedstawiał. Tylko jeden, nie papież, nie Piotr, ale Pan Jezus Chrystus. On jedynie nigdy się nie mylił. On jedynie nie powiedział niczego, co wprowadziłoby kogokolwiek w błąd. Ale on jest wyjątkiem. Jest tylko jeden taki. My wszyscy i wszyscy inni, najbardziej święci, najbardziej pobożni, najbardziej nastawieni na słuchanie Bożego głosu, od czasu do czasu mylimy się. Popełniamy błędy. I teraz, bracie, siostro, co zrobisz z takim bratem, od którego tak wiele dobrego, Bożego usłyszałeś, usłyszałaś i w pewnym momencie natrafiasz na jakiegoś totalnego babola, którego on wypowiada, czy robi, czy idzie w jakimś kierunku. Co z tym zrobisz? Czy przekreślisz wszystko grubą kreską i powiesz, to szarlatan, to zwodziciel, to bezbożnik? Czasami może tak być. Czasami może tak być. Ale myślę, że bardzo często jest tak, że po prostu musimy wiedzieć, że to po prostu człowiek, tak jak ja i ty. To normalny człowiek. Chociaż jeździ może po całym świecie i głosi do tysięcy i do milionów, w pewnych sprawach może się grubo mylić. Jakże ważne jest, aby odróżnić to i umieć powiedzieć, okej, w tym miejscu zgadzamy się, w tym miejscu dobrze mówi, w tym miejscu trzyma się Bożej prawdy, ale w tym miejscu błądzi. Ale w tym miejscu możemy śmiało podnieść głos i powiedzieć nie, tylko dlatego, że w tylu miejscach powiedział dobrze, to nie znaczy, że mamy teraz przyjąć to, co mówi w tym miejscu, gdzie się grubo myli. Musimy mieć tą odwagę, aby sprzeciwić się choćby największemu, choćby najlepszemu, choćby najbardziej używanemu przez Boga człowiekowi, jeśli w jakiejś kwestii ewidentnie się myli i kłóci się z tym, co mówi nam Słowo Boże. Z drugiej zaś strony musimy się strzec przed takim duchem, który od razu jak ta hiena rzuca się do gardła I zagryza każdego, kto tam w jakimś miejscu uchybi, coś tam mu nie tak pójdzie, czy nawet jak się grubo pomyli i zacznie iść w jakimś błędnym kierunku. Zamiast próbować naprawić to, zamiast próbować wyprostować to, zamiast ujawnić to i szukać tutaj zbawienia, szukać ratunku, szukać pomocy, szukać ostrzeżenia innych. Jakże ważne jest, abyśmy z właściwą postawą podchodzili do tych, którzy wierzymy, że szczerze Bogu służą. Ja nie mówię o tych wilkach w owczej skórze, bo są tacy niestety. Ludzie, którzy w 90% nawet mogą mówić dobrze, ale te 10%, które przekazują, jest tak zgubne, jest tak zwodnicze, jest tak niszczące, że właśnie to jest tak w nich niebezpieczne. Że gdyby mówili 100% złego, no to wiadomo, że byśmy łatwo ich odróżnili, tak? Ale przez to, że mówią tak dużo dobrego, możemy też łatwo przyjąć te 10%, czy tam 5%, czy nawet 1%. Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. A więc tutaj mamy dwie postawy, tak, wobec Bożych proroków, wobec Bożych sług, wobec braci i sióstr, którzy mogą się mylić, którzy popełniają błędy, którzy chociaż generalnie mówią dobrze, to czasami mówią źle. I dobrze jest, abyśmy w Kościele mieli taką atmosferę i mieli takie poczucie bezpieczeństwa, w którym ktoś może się pomylić i nie zostanie za to zagryziony, ale zostanie w miłości napomniany, wyprostowany, pouczony. Chcemy być w takim Kościele, tak? Chcemy być w takiej atmosferze. Nikt z nas nie lubi, kiedy coś powiemy, ktoś nas zaraz chwyta za słówko i a jednak powiedziałeś, no dobra, ale nie miałem tego na myśli, ale powiedziałeś. I po prostu dusimy do ściany. No nie chcemy czegoś takiego. Miejmy miłosierdzie wobec siebie wzajemnie. Jak już się tłumaczy i wyjaśnia, że nie chciał tego powiedzieć, czy się przejęzyczył, czy faktycznie tak myślał, ale teraz widzi, że to nie tak, to przyjmijmy to z miłością, zaakceptujmy to. Co innego, gdy ktoś mimo przedstawianych mu argumentów dalej się trzyma swej głupoty czy jakiejś błędnej ścieżki, wtedy wiadomo, Słowo Boże mówi, że mamy od takiego się trzymać z dala, tak? Ale nie przyjmujmy od razu takiej postawy, że tylko ktoś coś źle powie, o, ten to już niebezpieczny, ping, czerwona lampka, kraty, jeszcze go tam gdzieś odizolować. Zaczekaj, no przyjrzyj się jego życiu, czy on rzeczywiście jest jakimś diabelskim nasieniem? Może to brat czy siostra, którzy po prostu błądzą w jakiejś sprawie i trzeba się o nich modlić. Trzeba im pomóc, trzeba im usłużyć. Czy nie od tego winniśmy zacząć? Czy nie taką postawę winniśmy mieć? Oto Natan, przyjaciel Dawida i prorok Pana, zachęcał Dawida do czegoś, co nie było Bożym zamysłem. Czy więc Natan był diabelskim nasieniem? Nie, był Bożym prorokiem. Czytamy, że jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Jahwe. Jeszcze tej samej nocy doszło go słowo Pana tej treści. Idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Jahwe. Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem w te słowa: dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Bóg wydaje się być zdziwiony tą propozycją czy tym pragnieniem Dawida. A skąd to się ci wzięło, że ja chcę mieć dom cedrowy? Przez tyle lat moja skrzynia była w namiocie, przez tyle lat wędrowałem z moim ludem w takim skromnym mieszkaniu. Skąd to ci się wzięło, że ty chcesz mi dom budować? Czy kiedykolwiek powiedziałem, słuchajcie, już mam dosyć tego namiotu, zbudujcie mi coś solidniejszego? Nie było takiego słowa przez żadnego proroka, nie było takiego objawienia. Skąd Dawid to w twoim sercu, by mi taki dom budować, taki dom stawiać? Zanim przyjrzymy się tym Bożym pytaniom, zauważcie, że Bóg objawił te słowo temu samemu prorokowi, który wpierw powiedział do Dawida inne słowo. Mógł Bóg powiedzieć do jakiegoś innego proroka, prawda? Jakiemuś innemu prorokowi mógł to Bóg wyjawić, ale co wtedy by się stało? Wtedy mielibyśmy, znaczy Dawid miałby pewien kłopot. Bo jeden prorok mu powiedział, rób to, co masz w sercu, a drugi prorok mówi, nie rób tego, to nie jest Bożym zamysłem. Więcej, gdyby posłuchał tego drugiego, to Natan wtedy byłby już takim podejrzanym prorokiem. A więc Bóg nie bierze innego proroka, ale bierze Natana. Bóg nie objawia się też bezpośrednio Dawidowi. Mógł to jemu powiedzieć, ale nie. Bóg wziął tego proroka, który przed chwilą powiedział coś, powiedzielibyśmy dzisiaj, z ciała. Powiedział coś według własnego rozumu. I mówi, idź i teraz napraw to, co nabroiłeś. Jeszcze tej samej nocy, to nie było po miesiącu, kiedy Dawid już plany zrobił, już zakupił wszystko i zaczął wylewać fundamenty. Nie, od razu tej samej nocy jeszcze, żeby powstrzymać to wszystko, co było w sercu Dawida. Bóg objawia się Natanowi i pokazuje mu. I Natan ma na tyle pokory, by przyjść i powiedzieć, słuchaj, tak mówi Jahwe. A więc to, co wczoraj powiedziałem, to było to, co ja powiedziałem ci. To było moje słowo, ale zamysł Boży jest taki. Bracie, siostro, jak to jest cudownie. Kiedy Bóg pokaże nam coś i my mamy na tyle pokory i mamy na tyle miłości do Boga i Jego prawdy, że powiemy, to co wcześniej mówiłem, to co wcześniej, w jakim kierunku szedłem, było błędne, było złe, myliłem się. Ale tak mówi Pan. Oto jest to, co oparte jest na Bożej prawdzie. Oto jest to, co rzeczywiście jest w Bożym sercu. Teraz to widzę. Wcześniej tego nie widziałem. Wcześniej tego nie słyszałem. Byłem zaślepiony, byłem głupi. Także ważne, abyśmy, gdy Bóg przemówi do nas, gdy Bóg nam coś pokaże, nie byli jak ten osioł, którego trzeba kijem zmuszać do posłuszeństwa. Abyśmy nie wierzgali przeciwko ościeniowi. Abyśmy nie zatwardzali naszych serc i nie usztywniali naszych karków. Ale kiedy Bóg nam coś pokaże, że się myliliśmy, że błądziliśmy, przyznajmy się, uniżmy się. Pójdźmy do brata i siostry, których wprowadziliśmy w błąd. Pójdźmy do brata i siostry, których może obraziliśmy i przeprośmy i wyjaśnijmy. Przyznajmy się. Nie bądźmy tacy wyniośli, dumni, zarozumiali, bo już teraz nie wypada już się wycofywać. Zawsze wypada, jeśli rozumiemy, żeśmy tylko ludźmi. Jeśli rozumiemy, że nie jesteśmy chodzącymi ideałami i że nie jesteśmy ludźmi, którzy nigdy się nie mylą, ale jesteśmy słabymi, glinianymi naczyniami. Jeśli to rozumiemy, bracia i siostry, nie będziemy mieli z tym problemu. Problem jest wtedy, kiedy nam uderza do głowy, kiedy zaczynamy myśleć o sobie więcej, niż powinniśmy myśleć. Kiedy zamiast uniżać się, wywyższamy się. I nie mamy pokory i odwagi, by po prostu powiedzieć, jestem słabym człowiekiem, mylę się. O ileż łatwiej nam, bracia, siostry, będzie ze sobą żyć, o ileż łatwiej będzie nam coś budować, o ileż łatwiej będzie nam rozwiązać wiele problemów, kiedy będziemy mieli wobec siebie samych i wobec innych taką postawę. Zrozumienia, żeśmy tylko glinianymi naczyniami, które Bóg w swej łasce umiłował i umieścił w nich wielki skarb Jezusa Chrystusa. Każdemu z nas udzielił cząstkę łaski, abyśmy stanowili jedność, ale nikomu z nas nie udzielił pełni. Tak jak Dawidowi, nie dał tego ducha proroczego, którego dał Natanowi. Chociaż Dawid był głową, to jednak potrzebował oczu proroka, potrzebował uszu proroka, potrzebował człowieka, który przyjdzie do niego i powie coś do niego w imieniu Boga. I tak samo ja i ty, bracie i siostro. Nikt z nas nie jest pełny w Chrystusie, ale jesteśmy cząstką Jego ciała. Jeden z nas jest bardziej widoczną cząstką, bardziej prominentną cząstką, drugi mniej widoczną, ale równie ważną, równie znaczącą. I potrzebujemy siebie wzajemnie. I potrzebujemy też tej ciągłej świadomości, że w naszym wypełnianiu powołania popełniamy błędy. Potykamy się, mylimy się. Dlatego też potrzebujemy braci i siostry, którzy w miłości zachęcą nas, pokrzepią nas, naprostują nas, powiedzą nam tak, jak jest. I my się nie obrazimy i nie zaraz się nie zadufamy. I o, ten mi nie będzie gadał. Och, to jest po prostu okropne. Kiedy idziesz do brata czy do siostry, chcąc pomóc, chcąc podzielić się tym, co widzisz, może też źle widzę, może nie rozumiem, ale wydaje mi się, idziesz, żeby pomóc, a ktoś się jak kogut nastroszy, a ty co, świętszy ode mnie jesteś. Człowieku, przecież to nie o to chodzi. Jak raz, drugi ktoś tak cię podziobie, to faktycznie już myślisz sobie, a niech tam się... Ale to też nie jest właściwa postawa, tak? Nie możemy w ten sposób robić. Nie możemy, a niech se łby pourywają, a niech tam wpadną do piekła. Nie, no co to jest? Nie możemy mieć takiej postawy. Musimy troszczyć się jedni o drugich. Musimy mieć tą postawę zabiegania jedni o drugich, ale tą postawę trudno jest kultywować w miejscu, gdzie każdy się czuje taki niezależny, każdy się czuje taki nietykalny, każdy się czuje taki, ty mi nie mów. Jak coś to Pan mi sam powie. A czemu Pan do ciebie powiedział, do mnie nie? A? To jest zarozumialstwo. Jest cielesność. Dlatego, że Panu się podobało, żeby do tego powiedzieć, albo do tamtego. Oczywiście Bóg mógł posłać innego proroka, Bóg mógł od razu Natanowi to objawić, ale Bogu się podobało, że poczekać do nocy. Niech Dawid się położy z taką dobrą myślą, z planami już, ale jeszcze tej nocy Bóg przemówi do Natana. Bogu się podobało, aby działać nie tak, jak my byśmy chcieli, jak my byśmy sobie wyobrażali. Jakże ważne jest, abyśmy umieli to dostrzec, umieli to docenić, umieli docenić brata i siostrę, który może nam pomóc. Jeżeli nam się wydaje, że mówi od rzeczy, rozważmy to. To nie chodzi o to, żeby nas przyjmować wszystko, co każdy do nas przyjdzie i nam coś powie. Ale nie lekceważmy jedni drugich. Cieszmy się, że ktoś w ogóle się interesuje tym, co ja powiedziałem, co ja zrobiłem, że chce jakoś na to zareagować. Nie obrażajmy się od razu, nie czujmy się zaatakowani, nasza prywatność zaraz ucierpi, a ktoś nam z butami wejdzie w nasze życie. Ludzie. A wiem, że może sami dostaliście takiego kopniaka od kogoś, może faktycznie ktoś wam się władował w życie, może ktoś próbował wami sterować i jakoś tam manipulować. Najlepiej wtedy się zamknąć jest w swoim małym światku bezpieczeństwa i niechaj nikt nic nie mówi, nic nie robi, ale to nie jest Kościół. W Kościele musimy być bracia, siostry gotowi na to, że czasami ktoś nas zrani. Ktoś coś nam nie tak, jak trzeba, doradzi. Coś czasami mylnie zinterpretuje, źle nas oceni. I właśnie jeśli mamy tego ducha zrozumienia, żeśmy wszyscy niedoskonali, żeśmy wszyscy pełni ułomności, żeśmy wszyscy w tym procesie stawania się jak Chrystus, ale jeszcze tego nie osiągnęliśmy, jeszcze wciąż nie domagamy w różnych sferach. Jeśli mamy to zrozumienie, będziemy umieli przyjąć tą usługę jedni drugich i będziemy też, mam nadzieję, chętni do tego, by usługiwać jedni drugim. Stańmy przed Bogiem i rozważmy to słowo. Gdzie jestem przed Bogiem? Gdzie jestem przed bratem, przed siostrą? Czy jestem otwarty na to, żeby brat czy siostra mogli przyjść do mnie i coś mi powiedzieć, coś mi wskazać? Czy rozumiem, że ich słowa mogą być mylne, ale mogą być Bożym głosem do mnie? Czy gdy ja sam powiem coś nie tak, zrobię coś nie tak, zachowam się nie tak, czy jestem gotów do tego się przyznać? Czy jestem gotów pójść i przeprosić kogoś, kogo być może tym zraniłem czy skrzywdziłem? Wierzę, że w takiej atmosferze Bóg może działać. W takiej atmosferze Bóg może się objawiać. Tak jak tutaj objawił się Natanowi, który miał takie pokorne serce. Objawił się Dawidowi, który miał gorliwe serce, ale nie w tym kierunku, co trzeba w tym momencie. Bóg może działać wśród niedoskonałych ludzi. Bóg nie potrzebuje doskonałego kościoła i doskonałych ludzi, żeby w nim działać. Bóg potrzebuje pokornych ludzi, pragnących Boga ludzi. Ludzi, którzy po prostu wiedzą, żeśmy słabi i że On jest mocny. I że może w nas, naczyniach glinianych, objawiać swój wielki skarb. Kochany Ojcze, tak modlimy się, by to słowo, które dzisiaj kierujesz do nas, pracowało w nas. Chcemy, Panie, być kościołem pełnym Twojego życia, pełnym przejawów Twojej łaski. Kościołem, w którym działasz w pośród niedoskonałych ludzi. Wybacz nam, Panie, kiedy oczekujemy od innych doskonałości. Kiedy obruszamy się i gniewamy się i wyciągamy daleko idące wnioski i osądy, kiedy widzimy brata czy siostrę, którzy się potykają, zamiast z miłością uniżyć się do nich i podnieść ich i zachęcić ich i pomóc im. Wybacz nam, Panie, kiedy w naszej cielesności i pysze, w swym zarozumialstwie nie jesteśmy gotowi naprawić szkody, które wyrządziliśmy, wycofać słowa, które w swej pośpiesznej mowie wypowiedzieliśmy. Wybacz nam, kochany Panie, i pomóż, pomóż, prosimy, przyjmować taką postawę jedni wobec drugich, która pozwoli na Twoje działanie pośród nas, która prawdziwie uniży nas, a wywyższy Ciebie. Jedynie Ty jesteś święty, jedynie Ty jesteś nieomylny, jedynie Ty jesteś doskonały we wszelkim swym słowie i działaniu. Daj nam, Panie, pojmować naszą cząstkowość i naszą słabość i poddawać się Tobie, abyś w naszej słabości mógł objawiać swoją moc, swoją mądrość, swoją łaskę. Ciebie chcemy szukać, Panie, i dla Ciebie żyć. Amen.